Jezus jest dobry. Tak? Zawsze. Bez względu na okoliczności. Bez względu, czy jest nam łatwo, czy trudno. On pozostaje Bogiem, który chce troszczyć się o nasze życie. Zawsze. I cieszę się, że dzisiaj możemy korzystać z tego, co mamy dostępne w Jezusie. Że możemy stawać przed Nim, adorować Go, dziękować, uczestniczyć w pamiątce wieczerzy, ale także słuchać Bożego Słowa. Podczas moich ostatnich zwiastowań, ostatnie dwie moje usługi, poświęciłem na głoszenie na temat serca człowieka wierzącego oraz wpływu Słowa Bożego na to serce. I dotychczas stwierdziliśmy, iż są cztery rodzaje gleby serca. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział nam o tym mówi. Powiedzieliśmy, co należy zrobić, aby słowo mogło upaść na przygotowaną glebę serca, aby mogło wydać owoc. Mówiliśmy na podstawie Jakuba 1:21. Cztery rodzaje gleby serca. Serce, gleby na drodze, słowo bezmyślnie wysłuchiwane, lekceważone, żadnego trudu, wysiłku, aby je zrozumieć i zastosować. Na opoce słowo entuzjastycznie przyjmowane, ale tylko do momentu, gdy wszystko dobrze. Powierzchowne i emocjonalne, bo takie osoby nie mają korzenia. Międzyciernie słowo słuchane, wiedza zdobywana, ale takie osoby są rozdwojone duchowo. Pociąga ich i życie z Bogiem, ale także pociąga ich życie dla siebie samych. Słowo jest tłamszone, przyduszane i nigdy nie dojrzewają w Chrystusie. Wreszcie czwarta gleba, dobra gleba. Słowo jest przyjmowane, zgłębiane. Takie osoby pozwalają Słowu operować, działać w ich sercach. Żyją Słowem, dlatego wzrastają, dojrzewają, dorastają, co w rezultacie przekłada się na to, że wydają owoc, wydają plon i jest widoczne Boże życie w ich życiu. I wtedy podczas ostatniego usługiwania powiedzieliśmy, mówiąc na temat, na podstawie Jakuba 1:21, co mamy zrobić, aby przygotować dobrze glebę naszych serc. Boże Słowo zachęca nas, abyśmy przygotowali dobrze tę glebę, a przygotowujemy ją poprzez odrzucenie wszelkiego brudu moralnego, wszelkiego zła, złości, gniewu, zagniewania i z łagodnością, delikatnością przyjmujemy wszczepione słowo, które może nas zbawić, może wpłynąć na nasze życie. Słowo zbawić nie dotyczy tylko naszego życia wiecznego, a szczególnie w liście Jakuba. Ono nie ma odzwierciedlenia do życia wiecznego, bo mówi do ludzi wierzących. Do ludzi, którzy już wcześniej na nowo się narodzili, przyjęli wiarą Słowo Boże, stali się dziećmi Bożymi i do takiej grupy ludzi Jakub, pisząc swój list, mówi, kiedy usuniecie wszelki brud, kiedy dobrze przygotujecie glebę swojego serca, kiedy rozprawicie się z wszystkim, co powoduje, że Słowo nie może zasadzone, wszczepione wydać plonu, wtedy następuje wzrost i to słowo może zbawić. To słowo sodzo, zbawić w języku greckim oznacza pomóc, wyratować, wybawić, ochronić, uwolnić. Więc wtedy, kiedy nasze serca są dobrą glebą, kiedy Słowo Boże jest wpuszczane do tego serca i powiemy sobie w jaki sposób dzisiaj, to wtedy ono może nam pomóc, ono może wpłynąć na nasze życie, ono może nas uchronić, ukierunkować, poprowadzić, uwolnić, wyzwolić, nadać nowy tor naszemu życiu. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nasze serca są dobrą glebą. Zauważyliśmy, że zasiewane słowo, czy czytane, czy słuchane, może skutecznie działać tylko na dobrze przygotowanej glebie serca. Wtedy jest efektywne i wtedy ma moc. I chciałbym rozpocząć moje zwiastowanie, bo to był wstęp i przypomnienie, od przeczytania pewnego świadectwa. Posłuchajcie. Sami Tannehill został skazany na śmierć za morderstwo. Podczas pobytu w więzieniu odwiedziło go dwóch chrześcijan, którzy dali mu Biblię. Sami, zagniewany, rzucił nią w ścianę. Jednak pewnej nocy, przepełniony strachem, winą oraz rozgoryczeniem, potrzebował czegoś, co by zmieniło bieg jego myśli. Sięgnął po Biblię. Nie rozumiejąc z początku tego, co przeczytał, rozdarł księgę. Jednak wkrótce ponownie zaczął czytać, a im więcej czytał, tym lepiej poznawał biblijnego Chrystusa. Czytając samotnie tę księgę w celi, sami odnalazł Jezusa, swojego Zbawiciela. Właśnie tam, w więzieniu, jego życie diametralnie się zmieniło. Gorycz i gniew dręczące go przez całe życie odeszły. Uklęknął i szlochając zaczął się modlić. Panie, jeśli przyjmiesz mnie, jestem Twój. Tej nocy przychodzę do Ciebie, pragnę Twojego przebaczenia, Twojego pokoju i Twojej siły. Panie, zmień mnie. Bóg tak zrobił i sami, pełen pokoju i pewności zbawienia, poszedł na śmierć. Co takiego jest w Biblii, w Słowie Bożym, że potrafi ona zmienić nawet najgorszych wśród nas? Może nie wszystkie historie, jak ta przeczytana, są tak dramatyczne, jednak miliony podobnych świadectw historii mogą poświadczyć i nasze osobiste historie, naszego życia, mogą poświadczyć niesamowity wpływ tej księgi na życie ludzi. Co decyduje o tym? Decyduje o tym, czy to słowo wydaje plon, nasze osobiste podejście do tego słowa. Czy ono wyda plon, czy nie w Twoim życiu, czy Cię uchroni, wybawi, uratuje, pomoże, zależy od Twojej osobistej decyzji i Twojego osobistego podejścia do Bożego Słowa. Dlatego Jakub, gdy kontynuujemy nauczanie z pierwszego rozdziału, czytaliśmy od 19 do 21 wiersza dwa tygodnie temu, dochodzimy do wiersza 22, bardzo znanego słowa. Jest tam napisane, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swojemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jaki jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Wniosek z tych kilku wersetów Bożego Słowa jest jeden. Samo słuchanie, więcej, nawet zgodzenie się ze Słowem Bożym nie wystarczy. Tak? Zgodzicie się z tą tezą? Samo słuchanie, nawet zgodzenie się z prawdą Bożego Słowa nie wystarczy. Stąd Jakub wzywa ludzi wierzących w 22 wersecie, aby byli wykonawcami, a nie tylko słuchaczami słowa. Jakub czyni rozróżnienie między ludźmi wierzącymi, na tych, którzy słuchają i na tych, którzy słuchają i wykonują. Wiemy, że Słowo Boże jest bardzo ważne. Dlatego z tego miejsca, gdy się zgromadzamy razem, jest zwiastowane. Dlatego w naszych domach mamy egzemplarze Bożego Słowa, aby je czytać, aby je rozważać, gdyż ono ma wpływ na każdy aspekt i na każdą dziedzinę naszego życia. Paweł, gdy pisał list do Tymoteusza, i to jest też bardzo znane słowo, 3:16-17, stwierdził tam, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne. Do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. W Piśmie Świętym, tym spisanym Słowie Bożym, jest Boże tchnienie, jest Boże życie. I Paweł to stwierdza. Dlatego jest ono bardzo, ale to bardzo pożyteczne w życiu człowieka wierzącego, człowieka, który się na nowo narodził. I między innymi Paweł mówi, że potrzebne jest ono w nauczaniu, w naszej doktrynie, bo ono, gdy je czytamy, uczy o Bogu, Jego naturze, charakterze, uczy o zbawieniu i drodze, jaką musi przejść człowiek, aby dostąpić życia wiecznego, uczy o Królestwie Bożym i zasadach, które tam funkcjonują, uczy w ogóle o życiu przyszłym, o życiu wiecznym, o życiu duchowym, Uczy o człowieku, uczy o wielu, wielu aspektach ważnych i niezbędnych w życiu człowieka. Dlatego, gdy je czytamy, uczymy się i budujemy naszą doktrynę. Wiemy, w co wierzymy. Wiemy, dlaczego w to, czy w inne rzeczy wierzymy. Potem on mówi, że ono jest nie tylko pożyteczne do nauki, do budowania doktryny, do uczenia się, poznawania prawd o Bogu, ale także do wykrywania błędów. Bo gdy je czytamy, to ono pokazuje życie w odniesieniu do Bożych praw. Jak wygląda nasze życie dzisiaj, a jaki zamiar ma Bóg dla naszego życia. Jesteśmy konfrontowani z tymi dwoma światopoglądami. Bożym, Królestwem Bożym i świeckim, światowym systemem myślenia. I gdy jesteśmy skonfrontowani, to Paweł mówi, że wtedy Słowo Boże także ma moc do tego, aby nas poprawiać i korygować. Jest ono potrzebne nam do poprawy. Koryguje, naprowadza na właściwy tor, wyprowadza z niewłaściwych postaw. Wreszcie Paweł mówi, że jest potrzebne nam do wychowywania w sprawiedliwości. Ono pokazuje, jak żyć w Boży sposób. Jak funkcjonować w Boży sposób, wedle Bożego zamiaru i planu dla Twojego, mojego życia, dla naszego jako społeczności, dla naszego jako wpływu Kościoła na świat. Ono nam to pokazuje. Wychowuje nas Bóg poprzez swoje Słowo. I ma dwa cele w tym. 17 werset mówi, aby człowiek Boży. Kto to jest człowiek Boży? Człowiek zrodzony z Bożego Ducha, człowiek, który się na nowo narodził, człowiek, który zrozumiał, że jest grzesznikiem i tylko w Jezusie i poprzez Jezusa może być wybawiony z konsekwencji i wpływu grzechu, aby mieć życie wieczne. Dlatego przyznaje się do tego, wyznaje swoje grzechy, pokutuje, jak mówimy. Mówi, Jezu, od dzisiaj chcę, żebyś był Panem mojego życia, chcę stosować Twoje Słowo, wypełniać Twoją wolę, niech Twój Święty Duch mnie prowadzi dalej. A więc na nowo się naradza. Taki człowiek jest człowiekiem Bożym, dzieckiem Bożym i cele dwa są podane w tym 17 wersecie. Aby każdy nowonarodzony chrześcijanin dochodził do dojrzałości, aby był doskonały. I to słowo doskonałość oznacza dojrzałość. Aby następował wzrost i rozwój w Twoim i w moim życiu. Po to jest nam dane Słowo Boże. Po to ono weryfikuje, czy wzrastamy, czy pozostajemy ciągle na tym samym duchowym poziomie. Ono jest wyznacznikiem, weryfikatorem. To jest po pierwsze, a po drugie, aby każdy nowonarodzony chrześcijanin był dobrze przygotowany do wypełnienia Bożego powołania, do wypełnienia Bożej woli. Aby człowiek Boży był doskonały, dojrzały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I Bóg daje nam Słowo Boże po to, abyśmy, gdy je czytamy, gdy je słuchamy, gdy w nim trwamy, abyśmy na poziomie osobistym, jako dzieci Boże, wzrastali, byli przemieniani, upodabniani do Jezusa, aby Słowo Boże wpływało na nasze życie rodzinne, na nasze małżeństwa, na nasze relacje, na relacje w lokalnej społeczności, jaką jesteśmy jako Kościół. Aby Słowo Boże inspirowało nas i pomagało odkrywać indywidualne powołanie, dary, obdarowania, które mamy, po to jest nam dane Boże Słowo. Ono także jest nam dane po to, aby nam przypominać o tym największym przesłaniu, jakie jest, aby docierać do zgubionych. I ono nam ciągle to przypomina, że zostaliśmy postawieni na ten czas, w tym miejscu, w naszych rodzinach, miejscu pracy, zamieszkania, aby docierać do zgubionych i ich szukać. Po to jest nam dane Boże Słowo. I oczywiście różna jest rola Słowa. Gdy je czytamy, ono w różnoraki sposób wpływa na nasze życie. Ale przede wszystkim Słowo Boże jest duchowym pokarmem dla naszego ożywionego, odrodzonego z Ducha Bożego ducha człowieka. Ono jest pokarmem. Pan Jezus stwierdził, gdy przyszedł do Niego szatan w poście, w pokuszeniu, powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, cytując pięcioksiąg, zakon, ale człowiek żyje każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I tu mówił o duchowym człowieku. Karmimy się, aby żyć, aby nasz duch mógł żyć. Odżywiamy się Bożym Słowem po to, aby nasz duch mógł funkcjonować, mógł wzrastać, mógł rozwijać się, mógł dochodzić do męskiej doskonałości, jak mówi Boże Słowo, aby w każdym z nas następował duchowy rozwój. Po to jest nam dane Słowo przede wszystkim. Ale ono również w różnoraki sposób wpływa na nasze życie, gdy je czytamy. Różne są porównania, odniesienia Słowa Bożego do różnych przymiotów, przedmiotów. Hebrajczyków 4:12 czytamy, że Słowo Boże jest mieczem, że jest sędzią, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Więc ono, gdy uderza, uderza w nas, rozdziela, pokazuje, jest tam dalej napisane, zdolne osądzić nasze plany, zamysły, zamiary. A więc ono penetruje nasze wnętrze, jest jak miecz, który przeszywa ciało, tak w duchowym życiu ono przeszywa nas, ono osądza nas, ono wie, tak naprawdę sprawdzając nas, jakie są nasze intencje, plany, zamiary, jakie są nasze pobudki. To robi Boże Słowo. Ono jest także nazwane w Księdze Jeremiasza 23:29 ogniem i młotem. Jest tam, Jeremiasz zapytuje, a w zasadzie Bóg zapytuje ustami Jeremiasza, czy moje słowo nie jest jak ogień? Czy moje słowo nie jest jak młot, który kruszy skałę? I czasami potrzebujemy właśnie takiego oczyszczenia. Ogień, gdy przychodzi, on oczyszcza. Gdy czytamy Boże Słowo, nagle ono pokazuje nam dziedzinę życia, która potrzebuje oczyszczenia i ono wypala to, co jest złe. Ono nieraz przychodzi jako świeże objawienie. Czytamy 10 razy ten sam fragment i naraz czytam 11 raz i ono przychodzi jak młot. Uderza i nagle ja widzę coś, co nigdy nie widziałem. Kruszy moje czasami wyobrażenia, zrozumienia, przemienia mnie. Często słowo jest jak zapalnik wiary. Rzymian 10:17 mówi, że słowo, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. A więc nasza wiara wzrasta wtedy, kiedy trwamy w Słowie, kiedy je czytamy, kiedy nim żyjemy. Nasza wiara wzrasta. I coś, co kiedyś wydawało się niemożliwe, nagle wskutek działania Słowa Bożego mówimy, to jest możliwe. Ja to przejdę. Bóg mi pomoże. To jest możliwe, bo wiara nasza urosła wskutek przyjmowania Słowa Bożego. Czasami to słowo jest jak pochodnia. To już Piotr tutaj, gdy się modliliśmy o błogosławieństwa słowa, w tej modlitwie powiedział, słowo Twoje jest pochodnią i światłością ścieżką moim. Nie wiemy, jaką decyzję podjąć, w jakim kierunku iść. Mamy zaciemnienie, nie wiemy. I nagle Słowo Boże daje nam odpowiedź. I widzimy, jak nas prowadzi, jak daje wyjście, jak jest drogowskazem, jak pokazuje, jaką decyzję podjąć, w jakim kierunku się zwrócić, gdzie pójść. Staje się pochodnią, staje się światłością, która rozświeca naszą ścieżkę życia. Czasami, gdy je czytamy, to jest jak miód. Potrzebujemy takiego ukojenia, balsamu. I gdy je czytamy, ono w taki sposób zaczyna wpływać na nas. Psalm 119, 103 wiersz mówi, o jak słodkie jest słowo Twe, słodsze niż miód. Gdy je pochłaniam, gdy je czytam, gdy w nim trwam, ono koi, ono leczy, ono jest wspaniałym balsamem dla mnie. A więc widzimy, że różnorakie jest działanie słowa. W różnoraki sposób ono wpływa na nasze życie. Wracając do naszego tekstu z listu Jakuba. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Jaka jest charakterystyka słuchacza? Jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Jakub robi porównanie. Człowiek i lustro. I chce, żeby wierzący ludzie wyobrazili sobie. Słuchacz, zgodnie z tą nazwą, określeniem, słucha słowa. Słuchacz czyta słowo. Słuchacz zna słowo. I nic z tym nie robi. Jednym uchem wpuszcza, drugim wypuszcza. Słowo Boże nie ma na niego wpływu. Nie przemienia jego życia. Myślę, że z takim określeniem będziecie mogli się zgodzić. Jeden cytat. Nie wiem jak pozostali, ale ja doświadczyłam takiej postawy na własnej skórze niejednokrotnie. Kiedy to siedząc na kazaniu lub czytając Biblię, pochłaniam każde słowo i zgadzam się ze wszystkim, co wpada mi w uszy. Zauważam nawet swoje błędy i niedoskonałości w charakterze. Wstaję do modlitwy, cała naładowana, myślę sobie, dobry czas, nabożeństwo się kończy i nic. Moje życie wygląda zupełnie tak samo jak przed chwilą. Wydaje mi się, że jest to właśnie postawa tego człowieka, który przegląda się w lustrze, widzi, że ma na twarzy jakiś syf, ale odchodzi, zapomina i dalej żyje z brudem na twarzy. Zgodzicie się z tym? Często tak jest w naszym życiu. Syf cię rozśmieszył, Karolina? Ja to cytat, to nie chciałem być wierny cytatowi. Czy to nie jest prawdą w naszym życiu? Niejednokrotnie nie było prawdą w naszym życiu. Słuchaliśmy słowa, mówiliśmy świetne słowo, prawdziwe, wspaniałe, jak dotykało się mojego serca. I co? I nic. Nie pozwoliliśmy temu słowu wpłynąć na nasze życie, przemienić naszego życia. Moglibyśmy zadać sobie pytanie. Słyszeliśmy ostatnio wiele wspaniałego słowa na temat czujności, na temat duchowego czuwania, na temat pragnienia Ducha Świętego, na temat, co mówił tydzień temu nasz gość, na temat modlitwy, wspaniałe słowo pastora Paula Busobozy, na temat tego, czego nam brakuje, abyśmy wglądnęli w siebie, zaniedbania, które mamy. A więc wiele wspaniałego słowa. I moje pytanie, i co z tym słowem zrobimy? Jeśli je jednym uchem wpuścimy, drugim wypuścimy, to będziemy tylko słuchaczami. Przyglądniemy się w lustrze i odejdziemy i zapomnimy, że powinniśmy coś zrobić. Słuchacz, tutaj Jakub mówi o dwóch rzeczach. Zapomina, uważa, że to nie jest zbyt ważne, niezacenne, niegodne uwagi, godne wysiłku, aby wprowadzić w życie. I tu wychodzi jego lenistwo. Nie chce mu się wprowadzać w to życie, choć słowo jest wspaniałe. To po pierwsze, że zapomina, a po drugie jest napisane, że on oszukuje samego siebie, mówiąc, a szkoda, że tutaj nie ma tej i tej osoby. To nie do mnie. Ja taki nie jestem. Są gorsi ode mnie. Tu wychodzi jego nieposłuszeństwo, a więc lenistwo i nieposłuszeństwo powoduje amnezję, że zapominamy i powoduje, że oszukujemy samych siebie. Przeczytałem takie zdanie i mi się spodobało, pozwólcie, że je przeczytam. Jeśli przychodzisz do zboru, a serce zostawiasz w domu, oszukujesz samego siebie. Jeśli przychodzisz do zboru i dzisiaj tu jesteś, a twoje myśli, twoje serce jest całkiem gdzie indziej, to oszukujesz samego siebie, marnujesz czas. Bo to słowo w żaden, ale to w żaden sposób nie wpłynie na twoje życie, bo nie dasz mu szansy wpłynięcia na twoje życie. Będziesz tylko słuchaczem. A czym charakteryzuje się wykonawca? Wykonawca słucha słowa, czyta słowo, poznaje słowo i ma ogromną chęć, ogromne pragnienie, aby wprowadzić je w życie. Konfrontowany z tym słowem mówi, to do mnie, muszę nad tym popracować. Zobaczył się w tym słowie, usłyszał się w tym słowie i jest napisane, on wejrzał w to lustro i co jest napisane dalej? I trwa w nim. Co to oznacza? To oznacza, że on nie zapomina, jak tamten, który odszedł, ale on ciągle przed oczyma ma to słowo. On ciągle żyje tym słowem. On analizuje to słowo. On rozmyśla nad tym słowem. On modli się i prosi Ducha Świętego o pomoc. Bo on chce współdziałać ze słowem. Chce, aby to słowo wpłynęło na jego życie. Na przykład jest zwiastowanie na temat przebaczenia lub czytasz Boże Słowo i nagle odkrywasz lub modlisz się modlitwą pańską Ojcze Nasz i nagle Duch Święty ci przypomina odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy albo czytasz, a kto by nie odpuścił serca bratu swemu pójdzie pod sąd, cokolwiek lub czytasz i przebaczajcie sobie nawzajem. A więc Słowo wpływa do twojego serca, do twojego umysłu. Duch Święty chce rozprawić się z nieprzebaczeniem w twoim życiu. Jaką postawę masz przyjąć? Gdy chcesz być wykonawcą słowa, to współdziałasz z tym słowem usłyszanym czy przeczytanym. Jeżeli chodzi o przebaczenie, to po pierwsze zastanawiam się nad moim życiem, czy ta prawda ma zastosowanie w moim życiu, czy to jest fakt, że mam nieprzebaczenie, a więc rewiduję swoje życie, wglądam w siebie. Po drugie, jeżeli tak jest i stwierdzam, tak, mam problem z niektórymi osobami, robię sobie listę osób, do których żywię niechęć, antypatię z różnych powodów. Wypisuję je sobie. Po trzecie, szukam przyczyn takiego stanu. Dlaczego tak się stało, że czuję się zraniony lub mam nieprzebaczenie w sercu w stosunku do tej czy do tamtej osoby? Analizuję. Po czwarte, zastanawiam się, jak przeciwdziałać. Co mówi Boże Słowo? Jak mam rozprawić się z nieprzebaczeniem? Wglądam w nie i czytam, że mam prosić Boga o pomoc, modlić się. I nawet czytam, że mam modlić się o prześladujących mnie. Że mam błogosławić tych, którzy mnie skrzywdzili. A więc jeśli chcę być wykonawcą słowa, to mam listę już osób, wiem, że mam problem z nieprzebaczeniem, sięgam po tą listę i co zaczynam robić? Zaczynam modlić się o te osoby. Nie jak Kargul z Pawlakiem, tylko się nie pomyl i na to pole, żeby coś nie poszło, tylko modlę się: Boże, ja błogosławię te osoby. One mnie zraniły, słusznie czy nie, czuję się skrzywdzony, mam żal, mam pretensje, mam nieprzebaczenie w sercu, ale Twoje Słowo wzywa mnie, abym rozprawił się, bo jeśli będę miał nieprzebaczenie, to zamykam drzwi dla Twojego błogosławieństwa do mojego życia, dlatego proszę Cię, bo ja chcę podjąć decyzję, aby przebaczyć, dlatego błogosławię te osoby, życzę im dobrze. Zaczynasz myśleć o tych osobach dobrze, zaczynasz szukać możliwości, jak możesz pomóc takim osobom, jak ich możesz błogosławić. I ostatnie, właśnie szukasz sposobności, aby nawiązać z nimi właściwe relacje. I to dopiero jest działanie słowa w Twoim życiu. To, że przeczytasz, to, że stwierdzisz, to, że powiesz, mam problem i nic z tym nie zrobisz, nie załatwia sprawy. Pozostajesz dalej tylko słuchaczem słowa, a nie osobą, która jest wykonawcą słowa. A więc potrzebny jest wysiłek, potrzebny jest trud, potrzebna jest praca, aby Boże Słowo na glebę naszych serc, gdy padnie, mogło wydać plon, wydać owoc. Rozumiecie mnie? Tak? Piotrze, Ciebie poproszę.
Tu mamy lustro.
Tak?
Czekajcie.
Najpierw go, patrz tu bliżej, może się potargać. Trudno, będziesz już ściągał. Dobra, fajnie, super. Bym Ci włosy poburzył, ale nie mogę.
Nie ma co.
Okej.
Słucha Bożego Słowa. Co robi? Przegląda się.
Odchodzi, bo już się przeglądnął. Wraca sobie. Stwierdza. Co stwierdzasz? Ok. I co dalej robi słuchacz? Idzie sobie. A idzie sobie. Nieposłuszny ten słuchacz, nie? Idzie sobie, siada i nic z tym nie robi. Dalej ma krawat nie tam, guzik rozpięty, fryzura zburzona. Ok. Co robi wykonawca? Także przygląda się w lustrze. Zobaczył się w tym lustrze, został oceniony i co robi? To, co zauważył, poprawia. Bo wejrzał i ma przed oczami ciągle, chociaż odszedł od lustra, on ciągle widzi, że krawat jest do poprawienia, że guzik do zapięcia, że fryzura do przeczesania. słuchacz, a wykonawca. Podziękujmy Piotrowi, że byłeś. Może być.
Za to, że się poprawiłeś.
Tak, za to, że się poprawiłeś. Więc taka jest różnica. I często albo tak postępujemy w naszym życiu. I dlatego Jakub mówi, bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Wykonawca to osoba chętna do nauki. Wykonawca to osoba z otwartym sercem na Ducha Świętego. Słuchacz jest bierny, obojętny. Wykonawca aktywny i zaangażowany. Niedawno skończyły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Niektóre żony mówią chwała Bogu, kobiety. Niektóre nie, bo żałują, bo też oglądały. Ale niektóre, z niektórymi rozmawiałem, mówiły dzięki Bogu, że już się to kończy. Okej, ale to tylko taka dygresja. Miliony ludzi, więcej, miliardy ludzi oglądało Mistrzostwa Świata. Bo chcę tu zilustrować różnicę między słuchaczem a wykonawcą. Miliony ludzi oglądało, ale jednocześnie na boisku wykonawcami było 22 ludzi. 11 piłkarzy w jednej drużynie i 11 w drugiej. Słuchacze to widz, to widzowie. Wykonawcy to sportowcy, którzy biorą aktywny udział w danych zawodach. Biblia chce, abyś był uczestnikiem, a nie kibicem, nie widzem. Co z tego, że ja przed telewizorem siedzę, oglądam, mówię podaj temu, albo zrób to, jak ja nie mam mocy sprawcy strzelić bramki. I co z tego, że ja tam będę wymachiwał sobie nogami w domu i będę może nawet piłką grał, ale ta piłka nie wpadnie do tamtej bramki, co najwyżej w telewizor. A więc jestem tylko widzem, biernym, choć mocno zaangażowanym, emocjonalnie zaangażowanym, ale w ogóle nie mam mocy sprawczej, żeby zmienić wynik. Bo jestem tylko widzem, kibicem. Natomiast gdy gram w drużynie, to ja mogę wiele rzeczy zrobić. Ja mogę strzelić bramkę, ja mogę wpuścić bramkę, ja mogę strzelić samobójczą bramkę, ja mogę wcześniej iść pod prysznic, otrzymując czerwoną kartkę, ja mogę podyskutować z sędzią, ja mogę zrobić wszystko, ja mogę zmienić wynik meczu. Bo gram, bo jestem uczestnikiem. Mogę pobić sędziego, oczywiście. Wszystko mogę zrobić. Proszę? Sędzia tak, to powiedzmy 23 jest na boisku decydujących o wyniku meczu. Z sędzią. Nowy jest poza boiskiem, ale jest zaangażowany. Dobra, 25, ale techniczny? To 26. To 26. Maksymalnie, ile by nie było, jeżeli mówimy o tym. Ale to oni zmieniają wynik meczu, oni są zaangażowani w grę, a nie ja siedzący na stadionie czy przed telewizorem. Dlatego Boże Słowo wzywa nas, abyśmy byli zaangażowani. Bo zauważcie, życie człowieka wierzącego w Piśmie Świętym przyrównane jest do biegu, do zapasów, do boksu, a więc do walki, do czynnego zaangażowania się, ale nigdzie Boże Słowo nie mówi, że życie człowieka wierzącego to jak meloman, jak człowiek, który pójdzie na koncert, pójdzie na operę, pójdzie do teatru i siądzie i będzie podziwiał, biernie zaangażowany. Nie. Boże Słowo mówi, że mamy być zaangażowani. Dlatego zapasy, dlatego boks, dlatego walka, dlatego bieg, bo to pokazuje zaangażowanie w to, co robię. I o takich ludziach Jakub mówi, że takie osoby będą błogosławione w swojej bierności. Tak? Tak. To, że przychodzimy, że słuchamy, że powiemy amen, że wrócimy do domu, nic z tym nie zrobimy. Jakub mówi, wspaniale, wasza bierność będzie wielce wynagrodzona.
Drugi list Jakuba.
Andrzeja. Ale pierwszy. Nie. Kto będzie błogosławiony? Wykonawca, uczestnik, zaangażowana osoba będzie błogosławiony dlatego, że działa. Dlatego w swoim działaniu będzie błogosławiony, bo jest zaangażowany, a nie bierny. Dlatego będzie błogosławiony, bo Słowo Boże skutecznie może w jego życiu działać. Bo Słowo może wpływać na jego życie. A jeżeli będziesz tylko kibicem, będziesz tylko widzem, to nic nie zmieni Słowo Boże w twoim życiu, bo nie ma szans. Będziesz znał Słowo w teorii, w pigułce. Ja znam osoby, które lepiej ode mnie znają Boże Słowo. Od deski do deski. Ja tam szukam, nie wiem gdzie co jest. On mówi, 5 Mojżeszowa 23:12. I co z tego? Jak to Słowo w ogóle nie żyje w ich życiu, nie operuje w ich życiu. Teoretycznie pięknie znają od deski do deski Słowo. No i co z tego? Dlatego tak ważne jest, abyś był uczestnikiem, a nie kibicem. Abyś był zaangażowany, a nie bierny, bo masz obietnicę, będziesz błogosławiony w tym działaniu. Zauważcie, obietnica Jezusa. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak? A co dalej jest napisane? Co? Ucząc ich przestrzegać. No to już wiem, ale już przechodzę niżej. I co dalej jest napisane? A, mam was. A ja będę z wami aż do skończenia świata. Kiedy Jezus obiecuje, że będzie z wami? Kiedy? Kiedy będziemy siedzieć biernie i słuchać? Będziemy kibicami, widzami? Ja tam czytam, kiedy pójdziemy i zwiastujemy, a On będzie z nami. Kiedy działamy, Bóg obiecuje, będę cię w tym działaniu błogosławił. Ale kiedy będę siedział i nic nie robił, to nie oczekuj Bożego błogosławieństwa, no bo w czym? Jak ty siedzisz, jesteś bierny, a Bóg oczekuje zaangażowania, podjęcia walki, biegu, boksu, zapasów, aktywności, zaangażowania się. Wtedy mamy obietnicę, że będziemy błogosławieni w swoim działaniu. Dlatego, bracie, siostro, drogi przyjacielu, nie daj się oszukać. Nie pomniejszaj wartości słowa. Nie pomniejszaj wartości słowa. Nie bagatelizuj Słowa Bożego. Nie umniejszaj jego roli. Bo bez Słowa Bożego nic tak naprawdę nie możemy zrobić. Jeżeli nie przyzwolimy Słowu Bożemu wpływać na nasze życie, to nie upodobnimy się do Chrystusa. Nie wypełnimy w 100% woli Bożej. Ja ostatnio, gdy czytałem Psalm 119, to uderzyło mnie to, że tak wiele wersetów w tym psalmie, który składa się ze 176 wersetów, traktuje o Słowie, o świadectwach Bożych, o ustawach Bożych, o zakonie Bożym i stricte o Słowie Bożym. Przeczytajmy sobie tak ten psalm, dobra? Nie, 119. Mamy chwilę czasu, to co tam nam zajmie te z 10 minut. Niektóre tylko wersety. Ja wychwyciłem ponad 50 wersetów, które w tych 176 traktują o wpływie słowa, o zakonie, o świadectwie Bożym, o ustawach Bożych, o przykazaniach Bożych. Niektóre tylko chcę, żebyście posłuchali, a zachęcam was, żebyście do tego psalmu wrócili. Jeżeli jesteśmy wykonawcami słowa, to popracujmy nad Słowem Bożym. Psalm 119 zaczyna się tak. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana. 9 werset. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów Twoich. 11. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. 16. Mam upodobanie w przykazaniach Twoich. Nie zapominam słowa Twego. 24. Zaiste ustawy Twoje są rozkoszą doradcami moimi. 28. Dusza moja zalewa się łzami ze smutku. Podźwignij mnie słowem swoim. 40. Oto tęsknię do przykazań Twoich. Przez sprawiedliwość swoją ożyw mnie. 47 i 8. Rozkoszuję się przykazaniami Twoimi, które pokochałem. Wznoszę ręce do przykazań Twoich, które kocham. Rozmyślam o ustawach Twoich. 60. Śpieszę się, a nie opóźniam, wypełniać przykazanie Twoje. 67. Zanim zostałem ukorzony, błądziłem, ale teraz strzegę Twojego słowa. 81. Ale Maryla, dużo wypisałaś ich, no ale polecę już do końca. Dusza moja tęskni do zbawienia Twojego, oczekuję słowa Twojego. 97. O jakże miłuję zakon Twój, przez cały dzień rozmyślam o nim. 101. Wstrzymuję nogi swoje od wszelkiej złej drogi, aby strzec słowa Twojego. 114. Tyś obroną moją i tarczą moją, w słowie Twoim mam nadzieję. 133. Umocnij kroki moje w słowie Twoim i nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności. 147. Wstaję przed świtem, wołam o pomoc, oczekuję na słowo Twoje, budzę się zanim zaświta, aby rozmyślać nad słowem Twoim. I 172. Niech język mój opiewa słowo Twoje, bo wszystkie przykazania Twoje są sprawiedliwe. Zobaczcie, jak wiele wartości, jak autor tego psalmu doceniał Słowo Boże. On wiedział, że bez wpływu Słowa Bożego, realności, rzeczywistości Słowa Bożego nie ma szans w swoim życiu. Dlatego tak bardzo cenił to Słowo. Dlatego żył tym Słowem. Posłuchajcie jeszcze dwóch cytatów. Wiedza, nawet dotycząca biblijnych prawd, nie zmienia nas automatycznie na lepsze. Do studiowania Słowa Bożego niezbędny jest duch gotowy do uczenia się oraz serce otwarte na prowadzenie Ducha Świętego. Nie potrzebujemy więcej informacji. Nie potrzebujemy nawet więcej informacji na temat Biblii. Zamiast tego potrzebna jest chęć bycia posłusznym naukom Biblii. To nie ci będą błogosławieni, którzy jedynie słuchają Słowa, lecz ci, którzy są Jego wykonawcami. Musimy podchodzić do Pisma Świętego z pragnieniem wdrożenia Go w nasze życie, a nasze życie musimy dostosować do Jego nauk. Jeżeli będziemy czytać Biblię z pokorą i pragnieniem pełnienia Jego woli, Bóg obdarzy nas zmieniającą życie wiarą, która przeniknie wszystko, co będziemy czynić. Jeszcze jeden cytat. Chrześcijanin to jest człowiek Biblii. Chrześcijanin to człowiek, który zna Biblię, czyta, przyjmuje ją w całości, bez dobierania sobie tych fragmentów, które mu ideologicznie pasują, a kwestionowania tych, które mu się nie podobają. Ale chrześcijanin, człowiek Chrystusowy, to przede wszystkim ten, którego życie jest przesiąknięte Słowem Bożym, który czyta i czyni tak, jak zaleca Pan Bóg, wprowadza Słowo Boże w swoje życie. Czarne litery na białej kartce papieru są teorią, którą sobie masz przyswoić i uczynić praktyką w swoim życiu. Jest to nauczanie, które ty możesz wykorzystać, by żyć życiem prawdziwym, naśladować Chrystusa. Być chrześcijaninem to znaczy nie tylko czytać Biblię, nie tylko znać ją, mieć na pamięć wykute najważniejsze fragmenty i umieć odnaleźć dziesiątki cytatów mówiących o różnych sprawach. Być chrześcijaninem to znaczy przede wszystkim żyć według Biblii, Słowa Bożego, wprowadzać to, co się czyta we własnym życiu. Możemy na to powiedzieć amen? Zgadzamy się z tym? Dlatego jeśli chcemy, aby Boże Słowo wpływało na nas, jeśli chcemy przemiany, jeśli chcemy wzrostu, o, zniknęło nam, widzę, co było z tyłu, to jest napisane i jeszcze dalej, Mariusz, to mamy być wykonawcami Słowa, aby być błogosławionymi w działaniu. Naszą modlitwą powinno być: Panie, otwórz moje oczy na to, co czytam, czego słucham w Twoim Słowie, a to, co odbieram i rozumiem, chcę wprowadzić w życie. To jest postawa, którą powinniśmy przyjąć. To jest różnica między słuchaczem a wykonawcą. Wykonawca modli się: Panie, otwórz moje oczy na to, co czytam i czego słucham w Twoim Słowie, a to, co odbieram i co rozumiem, chcę wprowadzić w swoje życie. Duchu Święty, pomóż mi w tym. Amen. Powstańmy do modlitwy. Jakub odkrywa przed nami tajemnicę przeżywania Bożego błogosławieństwa w swoim życiu. Jest to postawa, jaką przyjmujemy wobec Słowa, które jest zwiastowane, które czytamy, które wpływa na glebę naszych serc. To chodzi. Jak je potraktujemy, jak przygotujemy nasze serce i jak zareagujemy na te słowa, aby je wprowadzić w życie, zależy pomyślność, skuteczność działania tego słowa. Bóg zamierzył, aby każde dziecko Boże, każdy Jego syn, każda Jego córka cieszył się pełnią Jego błogosławieństwa. Ale oddał sprawy w nasze ręce. I od nas zależy, czy cieszymy się pełnią Bożego błogosławieństwa, czy nie. Jednym z kluczy i tajemnicy pomyślnego, zwycięskiego życia w Jezusie jest bycie wykonawcą słowa. Chciałbym, byśmy się o to mogli modlić.